się nie ruszać sobie.
Nie, spokojnie.
Spoko? Wspiera, dobrze.
No dobrze, też chyba.
Okej. Czy to działa też jako mikrofon?
Nie,
nie działa jako mikrofon. Okej, czyli mam mówić głośno. Dobra. Jasne, więc tak, witam serdecznie. Tak jak Marcelina mnie przedstawiła, nazywam się Kasia Szczepańska-Wocial. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem dulą. Od niedawna stosunkowo, czyli taką kobietą, która wspiera inne kobiety w okresie przygotowania do porodu, w okresie ciąży, w okresie porodu, towarzyszy i po porodzie. Należę do Stowarzyszenia Dula w Polsce, które zajmuje się szkoleniem duli i też przeprowadza proces certyfikacyjny. I taki proces zaczęłam, jestem w trakcie, cały czas się szkolę. I cały czas też się uczę nowych rzeczy. Na pewno ta praca z kobietami w okresie okołoporodowym jest doświadczeniem bardzo wzbogacającym i też bardzo często dużym wyzwaniem. I dzisiejszy temat, tak jak tutaj mamy rozpisany, chciałabym poświęcić systemom opieki położniczej, za chwilkę wyjaśnię, o co chodzi, i innym formom wsparcia, jako czynnikom, które potencjalnie mogą zapobiegać problemom emocjonalnym kobiet w okresie okołoporodowym. Mówiąc o tych systemach opieki położniczej, mam na myśli dwa takie, powiedzmy, modele opieki nad kobietą w ciąży i w porodzie, które w bardzo dużym uproszczeniu można przypisywać albo lekarzom, z jednej strony położnictwu lekarzy, a z drugiej strony położnictwu położnych. Niestety nie możemy powiedzieć, że w Polsce te dwa systemy działają równolegle, ponieważ tak naprawdę okazuje się, że nawet wśród, powiedzmy, takich najbardziej zaangażowanych, uświadomionych porodowo i okołoporodowo kobiet, ten procent osób, które w ciąży zostają pod opieką położną, jest bardzo mały. Na przykład Fundacja Rodzić po Ludzku w 2008 roku przeprowadziła taką ankietę, z której wynikało, że tylko około 2% z 800 ankietowanych kobiet faktycznie w czasie ciąży było pod opieką położnej. Tak naprawdę też mi się wiele kobiet nie wie, że istnieje taka możliwość, szczególnie tych, które są w ciąży po raz pierwszy. I też tak naprawdę w wielu miejscach Polski nie jest to w praktyce możliwe, żeby faktycznie pozostawać pod opieką położnej. Ale to, no cóż, powiemy o możliwościach i też o konsekwencjach, które z tego wynikają. Z drugiej strony chciałabym też zwrócić uwagę na te wszystkie formy wsparcia niemedyczne, czyli taką opiekę, którą może zapewnić z jednej strony dula, z drugiej strony najbliższa rodzina rodzącej, też wszelkie formy społecznego wsparcia w postaci grup mam, klubów mam oraz inne. Więc tak, myślę, że gdybyśmy sobie tutaj zadali takie pytanie, czy kobieta w ciąży potrzebuje wsparcia, to prawdopodobnie każda z nas odpowiedziała tak, w mniejszym lub większym stopniu. Jest to okres, jak myślę, wszystkie wiemy, bardzo specyficzny, wiążący się z wielkimi zmianami życiowymi, bez względu na to, czy jest to pierwsze, drugie, trzecie, czy kolejne dziecko. Też wiele zmiennych ma na to wpływ. Jak dana ciąża jest odbierana przez kobiety, jak jest odbierana przez jej otoczenie, też jakie zmiany konkretne wprowadzi w jej życiu, w jej sytuacji. I też na pewno wszyscy lekarze, wszystkie położne, ludzie, którzy jakoś współpracują z kobietami w ciąży, czy w czasie porodu, czy po porodzie, zdają sobie z tego sprawę, że tak, kobieta w okresie okołoporodowym potrzebuje wsparcia. Natomiast już co te osoby rozumieją przez słowo wsparcie, to jest już inna kwestia. I tak może pokrótce nakreślę, jak to wyglądało kiedyś, bo przez wieki było tak, że ta kwestia wspierania kobiet w ciąży należała po prostu do innych kobiet. I I było naturalne, że kobieta, która była w ciąży, kobieta, która rodziła, znajdowała się pod opieką kobiet ze swojej rodziny, swoich przyjaciółek, sąsiadek. Sheila Kitzinger, która jest taką antropolożką i też osobą, która zajmuje się kwestiami wszelkimi związanymi z porodem, opowiadała o tym w swojej książce, którą bardzo polecam, Kryzys narodzin, naprawdę świetna książka, że w średniowiecznej Europie, kiedy kobieta zaczynała rodzić, prosiła do siebie wszystkie swoje przyjaciółki, krewne i o tych porodach, ponieważ suto w czasie nich lał się alkohol, mówiono, że było więcej wesołości niż przy przeciętnej uczcie. Tak. I co ciekawe, te panie, które pomagały rodzącej, mówiono o nich, że to są sister in God, tudzież w skrócie gossip. I z tego wzięło się słowo gossip, czyli plotka w języku angielskim. Też można zauważyć, że na florenckich i sieneńskich malowidłach przedstawiających narodziny Jana Chrzciciela i Maryi Dziewicy, te kobiety rodzące są otoczone przez kilka kobiet, które im usługują, podają jedzenie, tak, prawdopodobnie też alkohol. Jakoś tam tulą, masują i zajmują się matką. Tak? Zresztą współcześnie w takich im bardziej kultury są, znaczy powiedzmy w tych takich kulturach pierwotnych, łowiecko-zbierackich, których już niewiele się zachowało, ale jednak część się zachowała, im bliżej jakby powiedzmy natury, dalej od kultury, tak? W takim oświeceniowym sensie, to takie wsparcie będzie faktycznie występować. Też była taka bardzo piękna tradycja, to jest tak głównie przełom XVI-XVII wieku, że w większości miast była przechowywana tak zwana szarfa Maryi. To był kawał takiego jasno-szkarłatnego płótna. Najczęściej przechowywały je tamtejsze zakonnice w klasztorze, albo po prostu jeśli rodzina była wystarczająco bogata, to posiadała własną taką chustę i ona przechodziła z rąk jednej kobiety do drugiej. Kobieta była opasywana taką chustą, miała opasowaną miednicę w czasie porodu i to miało jej zapewnić też wsparcie, wszelkie łaski Matki Boskiej. W każdym razie na pewno jest tak, że ten czas porodu był takim czasem, który wiązał się z bardzo silną obrzędowością. Było bardzo wiele reguł, które ściśle określały, co kobiecie wolno, czego nie wolno. Przede wszystkim po to, żeby chronić ją i żeby chronić dziecko, które najpierw nosi w swoim łonie, potem rodzi. Też zachowały się pewne opowieści dotyczące Polski. I nie spotkałam się z tym wcześniej, ale odkryłam to w czasie przygotowywania tego wykładu, że istniały też bardzo, bardzo ścisłe zasady dotyczące zachowania w połogu. Myślę, że w dużej mierze oparte też na tradycji żydowskiej i na tym, że kobieta przez te 40 dni połogu była uznawana za nieczystą. W związku z tym nie mogła ani za bardzo wychodzić z domu, a jak wychodziła z domu, to musiała zabrać ze sobą przynajmniej różaniec, żeby się chronić przed złym. Nie mogła doić krów, piec chleba, oczywiście nie mogła przychodzić na mszę świętą. I po tych 40 dniach, kiedy przychodziła do kościoła, to odbywał się tak zwany wywód. To była taka ceremonia religijna, w której jakby kobieta była na nowo przyjmowana do społeczności. Wchodziła do kościoła bocznymi drzwiami ze świecą w ręce. Tam była witana przez księdza, dostawała błogosławieństwo. Przechodziła tyłem za ołtarzem, zostawiała tam swoją ofiarę i wychodziła już z drugiej strony ołtarza, jakby wracając jako pełnoprawny członek tej społeczności. Teraz pytanie, jak jest dzisiaj? Trochę chyba, trochę inaczej. To znaczy, myślę, że wszyscy uważają za coś naturalnego, że kobieta, kiedy dowiaduje się, że jest w ciąży, zwraca się do odpowiedniego profesjonalisty, do lekarza najczęściej, który się tą ciążą zajmuje, ją prowadzi i oddaje się w jego ręce. Pytanie, nad którym chciałabym się zastanowić, jest takie, czy faktycznie ta forma opieki, w której de facto tak zwana służba medyczna przejmuje niejako kontrolę nad ciałem kobiety, jest tą najwłaściwszą. Ale wróciłam jeszcze do jednej kwestii. Tak naprawdę, żebyśmy sobie w jakiś sposób uporządkowali, jakie zmiany zachodzą w ciele kobiety i też w jej funkcjonowaniu psychologicznym i społeczno-kulturowym w czasie ciąży. I to może tak pokrótce, w dużym uproszczeniu. Z pewnością wszystkie zdajemy sobie z tego sprawę, ale że właściwie od momentu, kiedy komórka żeńska i męska łączą się w ciele kobiety, w jej organizmie dochodzi do bardzo bardzo dużych zmian, i które są w dużej mierze sterowane przez wydzielanie hormonów. Na początku, tak jak to bywa normalnie u człowieka, te hormony są wydzielane przez przedni płat przysadki mózgowej, natomiast od 12 tygodnia, kiedy powstaje łożysko, ono właściwie przejmuje kontrolę nad wydzielaniem hormonów. I tak ta gra hormonalna odbywa się pomiędzy estrogenami, zwanymi często hormonami kobiecości, które wpływają w dużej mierze na wygląd zewnętrzny kobiety, na jej urodę. Też mówi się, że pobudzają ten instynkt wicia gniazda. Przygotowują również śluzówkę macicy do przyjęcia zarodka. I ten poziom estrogenów jest wysoki w czasie ciąży, natomiast po porodzie dość gwałtownie spada. Podobnie progesteron, który jakby taka harmonijna zależność i współpraca między estrogenem i progesteronem jest w ciąży kluczowa. Jest takim hormonem, który powiedzmy wpływa bardzo często na wyciszenie emocji i pozwala matce się skupić na dziecku, aczkolwiek nie wszystkie kobiety reagują dobrze na dużą dawkę progesteronu. Są kobiety, dla których faktycznie jest to bardzo korzystna sytuacja, gdyż są też takie teorie, które mówią, że kobiety, które bardzo dobrze reagują na ten wysoki progesteron, bardzo często mają potem problemy emocjonalne po porodzie, kiedy ten spadek progesteronu jest gwałtowny. Chociaż nie ma badań, które jasno by określiły, że tak, te spadki hormonów są przyczyną fizjologicznego baby bluesa, natomiast niekoniecznie bezpośrednią przyczyną wystąpienia depresji poporodowej. To jest zjawisko jednak dużo bardziej złożone. I progesteron jest też takim hormonem, który rozluźnia mięśnie, też rozluźnia więzadła, więc przygotowuje ciało do porodu, ale też zapobiega przedwczesnym skurczom. I tak naprawdę on się obniża dość mocno tuż przed porodem, jakby dając też znak macicy do rozpoczęcia, niejako uwrażliwiając macicę na odbieranie skurczów. Też rzeczywiście ważnym hormonem jest prolaktyna, przede wszystkim hormon związany z laktacją, który znowu jest, jego poziom jest bardzo wysoki właściwie w czasie całego karmienia i też u wielu kobiet wysoki poziom prolaktyny uniemożliwia owulację. Tym samym będąc niejako naturalną antykoncepcją i zapobiegając szybkiemu zajściu w ponowną ciążę, aczkolwiek nie jest to reguła, jak wiemy. I też różne kobiety różnie reagują na poziom prolaktyny, więc nie można określić takiego poziomu, powyżej którego można być pewnym, że do owulacji nie dojdzie. I oczywiście oksytocyna, hormon miłości, tak, który jest hormonem wywołującym skurcze w czasie porodu, też w czasie porodu i też w czasie współżycia. Jest ona obecna właściwie przez całą ciążę, ale tak naprawdę jej poziom jest najwyższy w czasie porodu i potem po porodzie. I też mamy do czynienia w czasie ciąży z bardzo dużym stężeniem endorfin, czyli hormonów szczęścia, też naturalnych opiatów, czyli naturalnych jakby środków znieczulających. I co ciekawe, najwyższy poziom endorfin występuje w czasie porodu. Oczywiście jeśli skuteczne stymulowanie wydzielania adrenaliny nie zablokuje wydzielania endorfin. Jeśli popatrzylibyśmy na ciało kobiety, to tak naprawdę te zmiany hormonalne wpływają na wszystkie, właściwie na całe funkcjonowanie organizmu, od układu rozrodczego, przez układ pokarmowy, oddechowy, układ krążenia. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, natomiast to, co myślę, jest takim obrazem ciekawym i dającym wgląd, jak duże są te zmiany, to na przykład sama macica powiększa się w czasie ciąży. Swoją objętość powiększa mniej więcej z 5 ml do 5 litrów. Tak. Myślę, że drugą taką płaszczyzną, na której dochodzi do bardzo dużych zmian w czasie ciąży i też na pewno po porodzie jest płaszczyzna psychologiczna. Myślę, że tu jest sprawa dość oczywista, ale też sprawa bardzo indywidualna, bo to z jakimi zmianami będzie sobie musiała radzić kobieta, jak ona przystosuje się do nowej sytuacji, zależy głównie od tego, w jakiej jest sytuacji, tak, w jakim związku, jaka jest jej sytuacja też materialna, czy to jest pierwsze dziecko, czy kolejne. Też mówi się o tym, że dość często taka bardzo entuzjastyczne podejście do ciąży w jakimś sensie może być też przyczyną pewnych problemów emocjonalnych, ponieważ bywa tak, że kobieta bardzo się cieszy, owszem, i też jakby cieszy się z tego, że się cieszy, że nie przeżywa wszystkich negatywnych emocji, o których bardzo często słyszy od innych kobiet. I kiedy te emocje jakoś tam do niej dochodzą, to bywa tak, że zaczyna odczuwać pewne poczucie winy, niejako wypiera te wszelkie lęki i jakieś negatywne przeżycia. Dlatego też myślę, że ciąża jest takim czasem, kiedy naprawdę warto dać sobie prawo do tego, żeby czuć się raz dobrze, raz źle. I też warto dać, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy obok siebie kobietę w ciąży, ją jakoś czujemy się powołane do tego, żeby ją wspierać, żeby faktycznie pozwolić na to, że ta labilność emocjonalna, tak, wiem, znaczy jest czymś zupełnie naturalnym i wręcz czymś pożądanym, że naprawdę lepiej ją dopuścić do głosu, niż jakby potem walczyć z konsekwencjami tego, że nigdy nie pozwolono sobie na to, żeby na przykład czuć się źle albo być złym na cały świat. Trzecią płaszczyzną, na której dokonują się wszelkie zmiany, jest też ta płaszczyzna społeczno-kulturowa. I tu przede wszystkim chodzi o to, jak zmienia się funkcjonowanie kobiety w jej środowisku. Tak? Od tego, jak wygląda jej życie towarzyskie, jak ona sobie wyobraża, że ono będzie wyglądać po porodzie, jak faktycznie wygląda po porodzie. Czy istnieje jakaś sieć, naturalna sieć wsparcia, czy kobieta po prostu mieszka w takim miejscu, gdzie nie ma innych matek i tak naprawdę zostaje ze swoim macierzyństwem sama. I też rzeczywiście sytuacja zawodowa, kwestia przymusu albo wyboru, zrezygnowania z pracy, angażowania się, powrotu, to wszystko sprawia, że wiele kobiet naprawdę czuje bardzo duże obciążenie psychiczne i w czasie ciąży, i też po porodzie. Mniej więcej bodajże w latach 70. stworzono taką skalę, tak zwaną skalę ponownego przystosowania społecznego. Tak? To jest taka skala, w której umieszczono różne wydarzenia życiowe, różne zmiany życiowe i ułożono jej według jakby według siły ich oddziaływania, tego jak dużym stresorem, czyli bodźcem wywołującym stres mogą one być w życiu człowieka. Ta skala jest 100-punktowa i tam ciąża została umieszczona mniej więcej w połowie, przypisano jej około 40 punktów, więc dość wysoko. Co ciekawe, obok ciąży znajdują się też inne zmiany, które bardzo często ciąża implikuje, czyli na przykład właśnie zmiana pracy albo rezygnacja z pracy, problemy seksualne, pojawienie się nowego członka rodziny. Jakby już ta sama skala też nam pokazuje, z czym może się mierzyć kobieta w ciąży i kobieta, która właśnie urodziła dziecko. Jeśli przygodnimy się takim klasycznym teoriom dotyczącym radzenia sobie ze stresem, to zobaczymy, że przeważnie mówią one o dwóch typach reakcji. Pierwsza reakcja to jest reakcja krótkotrwała, czyli ta taka bezpośrednia reakcja na bodziec, która jest przede wszystkim reakcją pobudzenia wegetatywnego, czyli reakcją naszego organizmu. Tak? Więc w momencie zetknięcia się z bodźcem stresowym przeważnie wzrasta ciśnienie krwi, występuje przyspieszone tętno, drżenie rąk, potliwość i jakby takie reakcje bardzo często też występują w czasie porodu albo tuż po nim i one są jakby zupełnie naturalne, nie są żadną patologią. Natomiast po tym takim pierwszej reakcji emocjonalnej występuje taki system, włączają się jakby świadome i nieświadome mechanizmy radzenia sobie ze stresem. I takie mechanizmy opisał na przykład pan Lazarus w latach 60. i podzielił on ten mechanizm radzenia sobie ze stresem na takie dwie części. Więc jakby pierwszym punktem jest pierwotna ocena poznawcza. Czyli to jest ten moment, w którym zadajemy sobie pytanie, czy dana sytuacja jest dla nas stresująca, tak? Czyli widzimy dwie kreski na teście ciążowym. Stresuje, nie stresuje. Przeważnie jednak stresuje. Możemy to odbierać jako zagrożenie, możemy to odbierać jako krzywdę, możemy też odbierać to jako wyzwanie, coś z czym trzeba będzie sobie poradzić i może być też mobilizujące i fajne przeżycie, ale zawsze w jakimś sensie stresogenne. Natomiast drugim punktem jest przejście do tak zwanej oceny wtórnej, która jest oszacowaniem tych rezerw psychicznych, materialnych, fizycznych, społecznych, jakie mamy, żeby poradzić sobie z danym czynnikiem. I oczywiście tutaj do rezerw psychicznych należą nasz temperament, nasza elastyczność, otwartość na zmiany, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Też bardzo ważna jest dobra samoocena, właściwie nie wiem, czy nie kluczowa, tej w całym okresie okołoporodowym, umiejętność sprawnej komunikacji, wyrażania swoich potrzeb i też umiejętność proszenia o pomoc. I tak naprawdę to jest punkt widzenia, te rezerwy psychologiczne, społeczne i emocjonalne, to jest punkt widzenia, z którego chciałabym wyjść, żeby przyglądnąć się owym systemom opieki położniczej. Ponieważ myślę, że są takie modele, które bardzo mogą wspierać i pomagać kobiecie jakby w poszerzaniu jej rezerw. Natomiast są takie modele, które będą skutecznie podkopywać jej zasoby i też to, w jaki sposób ona po prostu postrzega siebie, zdolną czy niezdolną do rodzenia sobie z daną sytuacją. I tak, jeśli popatrzymy na ten system, model położniczy, położnych i model lekarski, lekarzy, położników, ginekologów, to zauważymy, że pierwszą zasadniczą różnicą jest to, że położna i lekarz wychodzą z zupełnie innego założenia, kiedy patrzą na kobietę w ciąży, na kobietę rodzącą i na kobietę w połogu. To znaczy położna jest osobą, która po pierwsze kształciła się na już teraz właściwie tylko i wyłącznie na Uniwersytecie Medycznym, na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Czyli jest osobą, która z założenia powinna wychodzić do kobiety jakby z niejaką promocją zdrowia, patrząc na ciążę jako na fizjologiczny proces, w którym właściwie ona jest bardziej osobą towarzyszącą, pewnym świadkiem niż kimś, kto ma ingerować i nastawiać się na jakieś działanie. Natomiast powołaniem lekarza jest faktycznie wykrywanie i leczenie patologii. Ciekawe jest to, że tutaj coś się stało ze mną? Nie. Tak. No taka jest prawda, tak? Tutaj język polski niestety jest niezbyt wdzięczny, ponieważ cały czas nam się pokrywają te słowa położnictwo, położnik, położna. Dużo łatwiej jest mówić o tym w języku angielskim, ponieważ tam występuje jasne rozdzielenie i tak położnictwo położnych to jest midwifery. To jest słowo, które składa się z dwóch członów. Z jednej strony mid, czyli z, i wives, tak? Czyli między kobietami, potem między żonami, tak? Czyli kobieta, midwife jest to ktoś, kto przebywa z kobietami, między nimi, więc też jakby ta płaszczyzna relacji jest niejako równa, tak? Jakby jest jedną z nich, osobą, która owszem zdobyła jakąś wiedzę, dysponuje być może większą znajomością pewnych procesów, natomiast jest po prostu obok. Natomiast określenie obstetrics, czyli położnictwo, w sensie położnictwa ginekologii, pochodzi od łacińskiego czasownika obstare, czyli oznacza stać przy lub być w gotowości. Czyli oznacza po prostu osobę, która... Tak. Dokładnie tak. I myślę, że to doświadczenie ma też, ma wiele z nas, to doświadczenie lekarzy, którzy niestety bardzo często wychodzą z założenia, że to, że na wizycie numer 3 jest wszystko w porządku, wcale nie oznacza, że na wizycie numer 4 też wszystko będzie super. I myślę, że dla wielu kobiet to takie wkroczenie w czas ciąży może budzić bardzo ambiwalentne odczucia, chociażby dlatego, że w jakimś sensie kobieta ciężarna zyskuje taki dziwny status osoby ni to zdrowej, ni to chorej. Bo umówmy się, żadna zdrowa osoba raczej co miesiąc nie chodzi z pojemniczkiem, z moczem, nie zostawia go, tak? Raz na kilka miesięcy też nie robi konkretnie badań krwi. Też niekoniecznie jest co miesiąc badana waginalnie, tak? Niekoniecznie też tak bardzo się ciągle się sprawdza, czy na pewno jakby jej organizm jest wydolny, czy na pewno jej organizm poradzi sobie z tym wyzwaniem, jakim jest ciąża. I przez wieki było tak, że tak jak mówiłam na początku, że lekarze właściwie nie interesowali się fizjologiczną ciążą i porodem. I właściwie tym interesowały się akuszerki, inne kobiety. Natomiast gdzieś tak na przełomie XIX i XX wieku pojawiła się taka idea, że jednak nie można tych kobiet w ciąży rodzących zostawiać tak samym sobie. Idea być może słuszna, ale ona bardzo szybko doprowadziła do tego, że ciąża i poród stały się zjawiskami zmedykalizowanymi. I tak naprawdę położne utraciły swoją niezależność i też to widać szczególnie, może w Polsce nie jest to aż tak, nie rzuca się tak w oczy, bo jakby ciągle istnieje ten zawód położnych, on jakby też nigdy nie przestał istnieć. Natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, właściwie te midwives, powiedzmy, myślę, że niemalże na cały wiek niejako zniknęły z pola działania. Pojawiły się na ich miejsce pielęgniarki położnicze, które tak naprawdę stały się tylko i wyłącznie pomocą dla lekarzy, tak? I też oczywiście można się cieszyć, że w Polsce teoretycznie tak się nie stało, bo cały czas mamy położne, natomiast oczywiście jest tak, że to kształcenie położnych, to ktoś na pewno dużo o tym wie, jest niestety nastawione bardziej na wykształcenie personelu pomagającego lekarzom, niż na wykształcenie samodzielnie pracujących położnych, które mogą faktycznie samodzielnie prowadzić fizjologiczną ciążę, przyjmować fizjologiczne porody bez względu na to, gdzie one się odbywają, towarzyszyć kobiecie w połogu, ale też towarzyszyć kobiecie na przykład w okresie menopauzy, czy już w okresie postmenopauzalnym, bo te wszystkie kompetencje jakby należą do kompetencji położnych i one są określone ustawą o zawodzie, ale tak jest tak, że w Polsce jest około zarejestrowanych około 6 tysięcy lekarzy położników i około ponad 30 tysięcy położnych, więc teoretycznie nie mamy braku personelu, natomiast położnych, które faktycznie prowadzą ciążę od początku do końca i kobiet, które z takich powiedzmy usług korzystają, jest bardzo mało. I tak jeśli, oczywiście kiedy rozmawiamy o tym położnictwie prowadzonym przez położne i położnictwie lekarzy, myślę, że może się nasuwać takie pytanie, owszem, wszystko super, tak? Położna, tutaj fizjologia, prawda, i ci, powiedzmy, źli lekarze, którzy tak tylko czyhają na tą położną z tymi swoimi tam, prawda, kleszczami, USG, sprawdzają, czy na pewno wszystko dobrze działa. Natomiast wszyscy wiemy, że nie zawsze jest tak, że ciąża przebiega bez komplikacji, tak? I że poród przebiega bez komplikacji, chociaż często tak jest, jeśli się mu jednak nie przeszkadza. Ale myślę, że bez względu na to, to wyjście, jednak spojrzenie na ciążę, jeśli tylko nie ma ewidentnych przesłanek, że jest to ciąża bardzo skomplikowana, jest tak naprawdę rozwiązaniem bardzo korzystnym także dla tych kobiet, które jakieś trudności w ciąży, w porodzie czy w połogu doświadczają. I tutaj skorzystam z pewnej ryciny za chwilę przygotowanej przez panią Werenę Schmidt, która jest położną włoską i ona zaproponowała taki sposób patrzenia na ciążę i na poród, który nazwała salutogenicznym. Czyli jest to takie spojrzenie, które właśnie wychodzi z założenia, że jakby z orientacji na zdrowie, w przeciwieństwie do orientacji na patologię, która najczęściej jest adekwatna w stosunku do stylu pracy lekarzy. Tak, to teraz spróbuję. Mogę. Aha, tutaj muszę chyba przejść tam. Takim modelu skoncentrowanym na patologii, to oczywiście są też pewne uproszczenia, tak? W centrum znajduje się lekarz i technologia. Natomiast w modelu opartym na zdrowiu w centrum znajduje się kobieta, jej dziecko i jej bliscy. I myślę, że to też jest jakby bardzo wiele z nas ma to doświadczenie, że tak naprawdę z różnych przyczyn, kiedy przychodzimy z wizytą, będąc w ciąży, przychodzimy do lekarza, liczą się bardzo nasze wyniki badań, tak, które pokazują czarno na białym, jak funkcjonuje nasz organizm, liczą się jakby te remedie, które on może nam zaproponować w danej sytuacji, czyli mamy prostą sekwencję, nasze wyniki badań, jeśli są złe, dostajemy receptę. I tak naprawdę głębiej nie wchodzimy. Też oczywiście, natomiast w tym modelu opartym na zdrowiu ważne jest to, że w centrum znajduje się kobieta, jej dziecko i jej bliscy. Co to w praktyce oznacza, że położna, tudzież osoba, która wychodzi właśnie z takiego założenia, ciąża jest procesem fizjologicznym, niejako musi być przygotowana na to i chce patrzeć tak, żeby widzieć kobietę tak naprawdę w całym kontekście, z całą jej, też ze wszystkimi predyspozycjami psychologicznymi. Też tu jest bardzo, bardzo ważną kwestią jest pewna ciągłość opieki, ponieważ tak naprawdę najczęściej to jest jakby naprawdę dobra dla nas sytuacja, że przeważnie lekarz jest tą osobą, która prowadzi ciążę, potem w czasie porodu najczęściej go nie spotykamy i dobrze, bo najczęściej on tam nie jest potrzebny do niczego, tak? Natomiast jakby w tym modelu położniczym, położnych, możemy, najbardziej pożądana jest taka sytuacja, w której położna jest tą osobą, którą poznajemy na początku ciąży, która też prowadzi, towarzyszy nam przez cały czas jej trwania, więc w naturalny sposób poznaje nasze środowisko, poznaje nasze predyspozycje psychiczne, też poznaje najczęściej naszych najbliższych, naszych mężów, nasze starsze dzieci i też może towarzyszyć nam w porodzie i też może towarzyszyć nam w połogu, jeśli jest taka potrzeba. Też bardzo często wiele położnych też pełni funkcję doradców laktacyjnych, to znaczy ma takie wykształcenie, natomiast bardzo niewielu lekarzy decyduje się niestety na zdobycie tych kwalifikacji. Mogę powiedzieć taką krótką, niefajną anegdotkę, ale koleżanka, która dula, która uczestniczyła właśnie w takim kursie przygotowującym do zdobycia. Tak? Aha. Do zdobycia właśnie tych kwalifikacji na doradcę laktacyjnego. Mówiła o tym, że na pierwszych zajęciach było z nimi dwóch lekarzy i oni już na kolejne zajęcia nie przyszli, bo niejako ta laktacja taka, no jest taka trochę nudna, no taka trochę za bardzo fizjologiczna. No tak, no poza tym Też tak jest, że jeśli mówimy o problemach w laktacji, to bardzo dużo problemów to są, znaczy mało problemów to są problemy stricte fizjologiczne, bardzo dużo problemów to są problemy głowy, tak? Jak to powiedziała jedna położna, mało w cyckach, dużo więcej w głowie, no. I po prostu okazuje się, że to jest taka dziedzina wiedzy, która lekarzy, no, no niekoniecznie bardzo interesuje, no po prostu jest za małe wyzwanie, tak? Ten drugi punkt. Bezpieczeństwo wynika ze sprawowania kontroli nad kobietą kontra bezpieczeństwo wynika z kontroli, jaką sprawuje nad sytuacją kobieta. I tutaj można przytoczyć mi się taki bardzo klasyczny przykład, z którym po prostu który pojawia się niemalże w każdej ciąży. Prawda? Większość kobiet ma oczywiście w ciąży anemię i dostaje od lekarza receptę na żelazo. No okej, dobrze, prawda? Ja nie będę wchodzić w to, czy słusznie, niesłusznie. Natomiast istnieje pewna alternatywa, którą jest na przykład zapytanie kobiety w takiej sytuacji, a jak wygląda twoja dieta? Tak? A jak w ogóle, jaki masz poziom hemoglobiny poza ciążą? Czy może to nie jest tak, że ten spadek do hemoglobiny do 10,9 oznacza, że ona spadła tylko dosłownie o kilka dziesiątych, tak? I też jakby to, co jest bardzo ważne, to też dopuszczenie kobiety do głosu, w tym sensie, żeby ona faktycznie miała to poczucie, że kontroluje swoje ciało, tak? Że ma też prawo o nim decydować, że też jest osobą myślącą, mimo całej tak zwanej labilności emocjonalnej, że może jakby brać czynny udział w tym procesie, jakim jest ciąża, a potem poród, ale o porodzie będę mówić jeszcze osobno. I tak tutaj lekarz podejmuje decyzję, tak? Kobieta podejmuje wspólnie z położną decyzję, z czego wynika bardzo często tak, że kobieta czuje się z jednej strony niejako ubezwłasnowolniona, a tutaj, kiedy może mieć wpływ na to, co się z nią dzieje, też jest wysłuchana, czuje się współodpowiedzialna. Też jeśli popatrzymy na ten punkt wyjścia, na ten system radzenia sobie ze stresem, spójrzmy, jak ten model oparty na zdrowiu faktycznie może budować te zasoby kobiety, tak? Że jakby pozwala jej się czuć bardziej kompetentną, też pozwala jej, jakby docenia to, że kiedy ona obserwuje swoje ciało, jest jakby szuka rozwiązań, jest świadoma pewnych procesów. Dla lekarzy nie, najczęściej w tym takim systemie skoncentrowanym na patologii to nie ma za bardzo znaczenia. Myślę, że wiele z nas miało takie sytuacje, kiedy coś tam próbowało lekarzowi wytłumaczyć, że tak, panie doktorze, u mnie to tak z reguły jest, było takie, nie, proszę panią, tak to nie ma, tak to się, to nie, nie, nie. Że to jakby to zostało od razu zbyte. I oczywiście, tak, bardzo takim momentem, kiedy te dwa różne sposoby podejścia jak bardzo wyraźnie się objawiają, jest poród. Tutaj mamy takie podejście, podział na podejście holistyczne i biomedyczne, które myślę, że w dużej mierze się pokrywają z tym podejściem skupionym na patologii i skupionym na salutogenezie. Z jednej strony mamy więc poród, który jest naturalnym i normalnym procesem. A z drugiej strony poród, który jest sytuacją kryzysową, tak, wymagającą, nie mamy, wymagającą pewnie medycznej interwencji. Tak, owszem, to są jakby takie dwie skrajności, ale powiem, że na przykład ja spotkałam się z taką sytuacją, kiedy widziałam broszurki wręczane kobietom w szpitalu po porodzie w ramach tych takich prezencików. I dosłownie otwieram pierwszy rozdział, tam była jakiś artykuł pani profesor czy pana profesora, już nie pamiętam, która zaczynała się od tego, że No, gratuluję. Jeśli jesteś zdrowa i twoje dziecko jest zdrowe, przeżyłaś, to właściwie dokonaliście czegoś niesamowitego i uniknęliście tego. Tak? No więc właśnie. I też jeszcze w kwestii właśnie tego podejścia do porodu, tak? To jest bardzo szeroki temat, ale jak bardzo ważne jest też to, co przekazujemy naszym dzieciom, naszym córkom i też myślę, że też naszym synom. Powiem wam, że chyba osobiście, to znaczy nie rozmawiałam, może nie jest aż tak, że z każdą kobietą, którą spotkam, rozmawiam o porodzie, chociaż prawie każdą. Ale spotkałam jedną kobietę, która powiedziała, no tak, no, moja mama mi powiedziała, że poród jest taki naturalny, no i boli tak, ale jest fajny, generalnie piękny, no i ja poszłam i urodziłam, tak? Natomiast większość kobiet dostaje absolutnie inny przekaz. I też powiedzmy te kobiety, które w tej chwili rodzą, tak? Czyli powiedzmy kobiety między, nie wiem, 20 a 40 rokiem życia, to są bardzo często córki kobiet, które rodziły swoje dzieci w naprawdę strasznych warunkach, tak? W osamotnieniu, faktycznie bardzo często w upokorzeniu, z zastosowaniem wszelkich możliwych ingerencji, może niekoniecznie jeszcze wtedy tak bardzo się lała oksytocyna i niekoniecznie było tak dużo cesarskich cięć, ale jednak myślę, że niewiele kobiet dzisiaj 60 mniej więcej letnich powie, że to było dla nich piękne i jakieś wzbogacające doświadczenie, chyba że udało im się urodzić w izbie porodowej. Mojej mamie się udało urodzić jeszcze starsze dziecko i co prawda nie była absolutnie zachwycona, natomiast ich były okej, tak? Ja się urodziłam w szpitalu i moja mama do tej pory poród, Boże, o tych porodach, no tak, samotność upokorzenia, absolutnie nic więcej, po prostu. Najpierw samotność na korytarzu, a potem 15 stażystów, studentów, lekarzy, którzy się doskonale bawili, tak? I dlatego myślę ważne, żeby jednak po pierwsze nie wchodzić, nawet jeśli nasze przeżycia nie są zbyt łatwe, bo i tak bywa, po pierwsze nie straszyć innych kobiet, po drugie też przekazywać córkom pewną, jeśli nawet niekoniecznie piękne historie, jakieś porodowe, to jednak pewną świadomość tego, że poród jest fizjologią, że jest naturalnym procesem, że faktycznie ciało kobiety jest przygotowane i to nie jest tak, że w czasie porodu kobieta znajduje się w jakimś po prostu momencie zagrożenia życia i że naprawdę tylko cudem można uratować ją i dziecko. I tak, co mamy dalej? Leki, narzędzia, urządzenia wykorzystywane tylko wtedy, kiedy zachodzi potrzeba. Tak, chyba trochę, bo to mój mąż, przepraszam, przepisywał, ale chyba trochę poknocił coś. A z drugiej strony, tak, leki i narzędzia są niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego porodu. I znowu myślę, że tutaj klasycznym przykładem może być wykorzystywanie urządzenia zwanego KTG. Tak, jakby może bez wchodzenia w szczegóły, ale proste stwierdzenie jest takie, że właściwie żadne badania nigdy nie potwierdziły jakoby monitorowanie KTG w czasie porodu miało jakikolwiek dobry wpływ na stan dziecka po porodzie. Po prostu nie ma takich badań. Nigdy nie zostało to potwierdzone. Natomiast owszem, da się potwierdzić, że działa to w drugą stronę. To znaczy, że unieruchomienie kobiety, położenie jej najczęściej na plecach, często może prowadzić do niedotlenienia i pociągnąć za sobą dalszą lawinę konsekwencji. Poza tym znowu taka kwestia, tak? Odbieranie kobiecie pewnych kompetencji, pewnej pewnej takiej wiary we własne siły. To jest to, co tak naprawdę jest wynikiem stosowania nadmiernej medykalizacji i zbyt wielu urządzeń, zbytnego jakby przesadnego kontrolowania tego procesu narodzin. Bo jakby też jest tak, że oczywiście proces nie jest, jakby proces narodzin nie jest zamknięty, tak? On będzie nam wpływał na to, jak będzie kobieta potem postrzegać siebie jako matkę. Jeśli wyjdzie z tego porodu wzmocniona, albo jeśli wyjdzie przynajmniej ze świadomością, że jakby zrobiła co w jej mocy, że to było w porządku, że też miała prawo jakby w jakimś sensie decydować o sobie, może niekoniecznie zawsze tak jakby chciała, ale jednak, że była pytana o zdanie, że też rozumiała, co się z nią dzieje, nawet jeśli działo się coś niepożądanego, tak? To prawdopodobnie będzie jednak łatwiej wejść w ten czas macierzyństwa. Będzie jej łatwiej też podejmować decyzje dotyczące dziecka, dotyczące jej własnego zdrowia. Będzie po prostu bardziej pewna siebie. Tutaj mamy tak, poród zawiera komponenty seksualne i duchowe. Z drugiej strony duchowość i seksualność nie są uwzględniane, tak? Myślę, że to sprawa dość jasna. Natomiast ciekawe jest to, że nawet z absolutnie takiego czysto fizjologicznego punktu widzenia, już nie wchodząc w prawda, wszystkie historie, orgasmic birth i tak dalej, poród faktycznie jest doświadczeniem seksualnym. I to, co się dzieje z ciałem kobiety w czasie porodu, ma jakby wiele wspólnych cech w porównaniu z tym, co się dzieje z ciałem kobiety w czasie współżycia. Też hormony, które wydzielają się w czasie porodu i które są niezbędne do tego, żeby ten poród mógł iść do przodu, są tymi samymi hormonami, które wydzielają się w czasie współżycia. Stąd też taki nacisk, żeby faktycznie zapewnić kobiecie jak najbardziej intymne, przyjazne otoczenie. Niejaki Michel Odon, mój położniczy ulubieniec, który jest francuskim położnikiem, chociaż teraz już od lat mieszka, proszę, już brytyjskim, tak, chociaż mówię z przepięknym akcentem po angielsku, jest to niesamowite. Mówi o tym, że tak naprawdę sala porodowa, znaczy miejsce, w którym się rodzi, powinno być takim miejscem, w którym też ma się ochotę uprawiać seks. Znaczy wiem, że można mieć różne upodobania, ale jednak większość osób, które chodzą na salę porodową, nie myśli tam o seksie. Co mamy dalej? Właśnie, myślę, że tak naprawdę w jakimś sensie te punkty się nakładają i trochę powtarzają, ale myślę, że to... jeszcze to, co jest bardzo ważne, tak? Z jednej strony poród naturalny przedstawiany jako barbarzyństwo i konieczność stosowania znieczuleń, tak? Myślę, że teraz często się pojawiają w prasie takie artykuły o tym, że miasto X zmusza kobiety do rodzenia jak w średniowieczu, tak? No cóż, oczywiście można bardzo, bardzo różnie reagować na ból i też myślę, że tutaj bardzo ważną kwestią jest kwestia tego, czy pozwolimy porodowi, żeby zaczął się sam, czy będziemy go indukować, bo jeśli będziemy go indukować, to prawdopodobnie może być to faktycznie przeżycie graniczące z barbarzyństwem. Natomiast właśnie, z drugiej strony jest ta świadomość i też i to nie chodzi jakby o jakąś taką ideę zupełnie nawiedzonych fanek porodu naturalnego, tylko i zawsze naturalnie, ale że faktycznie kobieta jest zdolna urodzić, tak? I że tym, co jej pomaga urodzić w pierwszej kolejności, to jest poza jakby środkami farmakologicznymi, możliwość przybierania takiej pozycji, na jaką ma ochotę. Możliwość w związku z tym poruszania się w czasie porodu. Możliwość korzystania z tak zwanej pięknie imersji wodnej, tak? Czyli z wanny tudzież prysznica, chociaż raczej wanna, myślę, że dla większości wanna będzie korzystniejsza. Możliwość korzystania z masażu, tak, wykonywanego czy przez męża, czy przez dulę, ktokolwiek jest przy tym porodzie. I też ciągłe wsparcie jednej bliskiej osoby. I tutaj myślę, że niestety jakby system działania szpitali jest taki, że w większości szpitali, chociaż położne by się nie wiem jak zarzekały, że bardzo wspierają kobietę, że oczywiście tak wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, to jakby to ciągłe wspieranie kobiety jest po prostu niemożliwe. Fizycznie jest niemożliwe. Albo z drugiej strony, no bywa też tak, myślę, że niestety jakby położne są przyzwyczajone do pewnego systemu działania, który nie zakłada tego, że muszą być przy kobiecie od początku do końca i po prostu tego nie robią. Co ciekawe, przeczytałam, że były takie przeprowadzane badania, bodajże w Kanadzie, że z których wynikało, że średnio około 6 osób spośród personelu medycznego deklaruje to, że opiekuje się kobietą w czasie porodu. Tak, przychodzi kobieta rodząca, jest około 6 osób, które powinny się nią zajmować. Tymczasem, proszę? Tak, czują, że robią, że działają i że mają mnóstwo roboty, tak? I że po prostu im to wszystko leci z rąk. Tymczasem okazuje się, że przy kobiecie faktycznie jest ktoś z personelu medycznego przez około 10% czasu. Tak, czyli no, powiedzmy 14-godzinny poród, taki typowy, pierworódkowy. Przez godzinę 40, tak, mamy kogoś, tak? Nie wiem, czy umiem to dobrze policzyć mniej więcej i tam. Tak. Co oznacza, że tak naprawdę położna przychodzi zbadać, tak? Więc faktycznie ta pomoc osoby towarzyszącej może być absolutnie kluczowa tutaj. Nie chciałabym tutaj wchodzić w kwestię jakoś bardzo dulowania. Myślę, że to jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Powiem tylko, że póki co jedynym szpitalem w Warszawie, który zgadza się na to, żeby przy kobiecie był zarówno mąż, tudzież jej partner, jak i dula, jest Szpital Świętej Zofii. Mogą wejść bez problemu dwie osoby towarzyszące, natomiast wszędzie indziej jest za mało miejsca, albo nie może tak być, bo to nagle pani wejdzie z dwiema osobami, a następna będzie chciała z dziesięcioma, ja będę wpuszczać te 10 osób do każdego porodu. No. Także, no. Natomiast doświadczenie pokazuje, że i moje zasoby są marne, żeby sobie z tym poradzić. Ale gąbka do chyba leżała. Tutaj chyba gąbka, wiesz? Dobra. Ponieważ Marcelina już mi tu pokazywała jak time. A tak naprawdę przyznam się szczerze, że nie byłam w stanie określić, ile będę mówić. Wydawało mi się, że to jest materiał na 5 minut. Chyba jednak nie jest. Powiem tylko, że to w jaki sposób kobieta przeżyje swoją ciążę i też przeżyje swój poród, jest ważne nie tylko dla jej samej i nie tylko w tym bo myślę, że bardzo często jest tak, niestety, że kobiety niejako boją się zawalczyć o swój własny poród. To znaczy, albo mając już złe doświadczenia, albo słysząc mnóstwo złych historii, niech mówią, okej, tak, no, jakby nie będę się nastawiać, że tym razem może być lepiej. Nie będę szukać, wkładać całego tego wysiłku, bo po prostu się rozczaruję, tak? Po prostu tak, po prostu miejmy to za sobą, tak? Jakby to jest, może przy drugim porodzie to może być naprawdę tylko 4 godziny i nic mi nie zrobią, tak? I też wiadomo, że ciąża, poród, owszem, a potem bardzo ważne jest to, co się dzieje potem i to jest dopiero prawdziwa robota, chyba każda z nas wie doskonale. Ale doświadczenie jest takie, że tak naprawdę to, jak przeżyjemy tą ciążę, a potem w konsekwencji, jak przeżyjemy poród, jest kluczowe nie tylko dla samopoczucia kobiety, nie tylko dlatego, żeby ona się czuła fajniej, żeby mogła opowiadać fajną, miłą historię i tak dalej, ale jest też kluczowe dlatego, czy i jak ona będzie mogła budować zdrową więź ze swoim dzieckiem. I też ostatnie lata jakby przyniosły bardzo dużo takich badań dotyczących właśnie procesu tworzenia się więzi między matką a niemowlęciem. I to pokazuje, że tak naprawdę jakby taki pewien model więzi, zdrowy albo nie, które dziecko nabywa w tym pierwszym okresie, to jest model, który zostaje z nim do końca życia. To znaczy, że jeśli ono się faktycznie nauczy, że jego potrzeby są zaspokajane, że na jego płacz jest reakcja, że ktoś przy nim jest, że ma taką tak zwaną bezpieczną bazę, do której może wracać, szczególnie wtedy, kiedy już trochę chce odejść od rodziców, ale wie, że zawsze może wrócić, jeśli zaistnieje taka potrzeba, to będzie model, który on będzie powielał potem w swoich dalszych relacjach. Oczywiście, że można nad tym pracować, ale jakby po co sobie od początku przysparzać powodów do psychoterapii w wieku 30 lat, tak? Kiedy okaże się, że coś nie działa, tak? A warunkiem tak naprawdę, żeby ta prawidłowa więź mogła się nawiązać, jest to, żeby matka była faktycznie zdolna do normalnej komunikacji z dzieckiem, do jakby odzwierciedlania jego emocji i odpowiadania na jego emocje. I owszem, to jest skrajny przypadek, ale na przykład kobieta w ciężkiej depresji poporodowej nie będzie mogła tego robić. I dlatego depresja poporodowa jest uważana za jeden z czynników krzywdzenia małego dziecka. Taki sam jak, nie wiem, bicie dziecka, tak? Ponieważ okazuje się, że no, nie wiem, na przykład no, jeśli matka nie jest w stanie odpowiadać swoją mimiką radosną na uśmiech dziecka, no to niestety, ale no, jego mózg nie będzie się rozwijał prawidłowo. Tak. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz, krótką, taką, którą spróbuję podsumować. Przepraszam, że to tak, troszkę chaotycznie, ale jedna rzecz jeszcze dotycząca wsparcia, bo myślę, że jeśli nawet my same nie będziemy tymi osobami, które poszukują wsparcia, to pewnie prędzej czy później obok nas znajdzie się ktoś, kto będzie w jakimś stopniu tego wsparcia oczekiwał. Że tak naprawdę kluczem dobrego wsparcia i też tak naprawdę myślę kluczem opieki, też można by było właśnie to samo powiedzieć o opiece tej medycznej nawet, która jest dawana kobiecie, że jest to, uwaga, pomoc okazywana przez akceptację drugiego człowieka jako emocji, przeżyć, potrzeb, a nie poprzez doradzanie mu i krytykowanie, pomoc zgodna z potrzebami drugiego człowieka, a nie naszymi wyobrażeniami o nich. Myślę, że to jest kluczowe, tak? Że jeśli występujemy szczególnie w roli tych osób wspierających, to żeby nie pozwolić sobie na to, żeby działało bardziej nasza potrzeba bycia pomocnym, niż to, jakie faktycznie potrzeby ma ta druga osoba. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo.
Słuchajcie,
zapraszamy na 10 minut. Pomóż mi w czymś. Czy ty widzisz tu czas w ogóle? Jak jest w ogóle, wiesz, całość obydów?
Godzina.
godzina 4.
Do połowy tej zaczniemy.
Godzina 4 jest, a ile jeszcze do końca jest? Bo powinno być jeszcze, że ile ma pojemności, już o to mi chodzi. 21.40, czyli co to jest?
Chyba czas całkowity, bo tutaj się nalicza w dół. Czyli mam 40 sekund i się naliczają w dół. Czyli jest jeszcze 21 godzin.
21 godzin, tak jest. No to okej, okay, dobra.